Jak widać, jak słychać, jesteśmy w trakcie serii Królestwo nie z tej ziemi. I nie wiem, czy pamiętacie, pozostałe pięć. Dzisiejsze kazanie jest szóstym kazaniem serii. Pozwólcie, że wam przypomnę krótko tematy poprzednich kazań na serii Królestwo nie z tej ziemi. Pierwsze kazanie miało tytuł Jest realne. Mówiliśmy o tym, że Królestwo nie z tej ziemi jest realne. Drugie kazanie było to Królestwo nie z tej ziemi i miało tytuł Każdy nadaje się do Królestwa Bożego. To słowo mówiło o tym, że wszyscy możemy być Jego częścią, jeżeli tylko będziemy tego chcieli. Trzecie kazanie mówiło na temat tego, że Królestwo nie z tej ziemi, że tak więc po owocach poznacie ich. Mówiło o tym, że po owocach możemy poznać chrześcijan i to, czy my sami jesteśmy chrześcijanami. Czwarte słowo mówiło na temat tego, że Królestwo nie z tej ziemi. Mówiło o tym, że jest jak twój skarb i twoje serce, że tam, gdzie jest nasz skarb, tam jest nasze serce. Wszyscy wiem, że jesteśmy rozproszeni przez ten dźwięk. Nie mam pojęcia, co to jest, ale mam nadzieję, że zaraz minie. Okej, dobrze. To mam nadzieję, że damy radę się skupić. I piąte słowo mówiło, że Królestwo nie z tej ziemi jest na wyciągnięcie dłoni. Ostatnio Paweł dzielił się tym słowem, że tak naprawdę jest na wyciągnięcie naszej dłoni, Królestwo z niebie, że możemy do niego dołączyć. Dzisiejsze słowo jest to słowo Królestwo nie z tej ziemi. Pytanie, mogę wybaczyć? Dzisiaj zastanowiliśmy się nad tym, czy mogę wybaczyć. Czy jako człowiek, jako wierzący, jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, czy mogę wybaczyć, czy potrafię wybaczyć? Dzisiejszy temat dotyczy nas wszystkich, prawda? Dlatego, że nie ma ani jednej osoby na tej sali, która nie potrzebowała lub nie potrzebuje przebaczenia. I też nie ma ani jednej osoby na tej sali, która nie miała lub nie ma czegoś komuś do przebaczenia. Przebaczenie dotyczy nas wszystkich, bo albo potrzebujemy przebaczenia, albo jesteśmy tymi, którzy muszą komuś udzielić przebaczenia. Każdy z nas został kiedyś skrzywdzony, urażony, niesprawiedliwie potraktowany, ale co ważniejsze, powiem później dlaczego, każdy z nas tak naprawdę skrzywdził kogoś, uraził kogoś, niesprawiedliwie kogoś potraktował. Bo nikt z nas nie jest bez winy, nikt z nas nie mógłby rzucić kamieniem. Nikt z nas, każdy z nas tak naprawdę, jakby to powiedziała moja babcia, ma coś za uszami. Albo jak ja to czasami mówię, ma trupa w szafie. Niektórzy z nas lepiej to ukrywają. Niektórzy z nas potrafią lepiej tego trupa schować w tej szafie. Ale prędzej czy później tak smród wydobywa się z szafy i zaczyna śmierdzić w naszym życiu, bo sobie nie radzimy z przykryciem grzechu, który jest w naszym życiu. A niektórzy nawet się z tym nie kryją i po prostu otwierają tą szafę i grzech jest widoczny w ich życiu. Każdy z nas potrzebuje przebaczenia. Wszyscy tak jak tutaj jesteśmy, potrzebujemy przebaczenia w naszym życiu. Być może już nam tak naprawdę przygotowując się do kościoła udało nam już się coś powiedzieć, za co powinniśmy przeprosić naszą żonę albo nasze dziecko. A może jesteśmy dzieckiem i już tak naprawdę dzisiaj rano zrobiliśmy coś, za co powinniśmy przeprosić naszych rodziców i prosić ich o przebaczenie. Być może zmierzając tutaj. Być może tak naprawdę żyjemy w konflikcie od wielu, wielu lat. Z członkami naszych rodzin, z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi. A być może mamy konflikt tutaj na tej sali. Jest osoba, z którą nie rozmawiamy od lat. I tak naprawdę nie pamiętamy już, o co poszło. Ale wiemy, że jest konflikt. Wiemy, że ta relacja nie ma w niej jedności, nie ma w niej pojednania, nie ma w niej miłości. Bo nikt z nas nie chce pierwszy powiedzieć przepraszam. Bo nikt z nas nie chce być tym słabszym, który przebaczy pierwszy, mimo nawet, że nie został przeproszony, mimo, że nawet nie został poproszony o przebaczenie. A przecież wiemy wszyscy doskonale, że brak przebaczenia jest czymś złym dla nas, jest czymś negatywnym. Pewne przysłowie mówi, że nieprzebaczenie jest jak picie trucizny z nadzieją, że otruje się nią osoba, która nas skrzywdziła. Pewne przysłowie mówi, że nieprzebaczenie jest jak picie trucizny z nadzieją, że otruje się nią osoba, która nas skrzywdziła. Pijemy tą truciznę, nienawidzimy osoby, która nas zraniła. Pijemy ją i my sami jesteśmy zatruci, my sami jesteśmy zgorzkniali, my sami jesteśmy wypełnieni nienawiścią i mamy nadzieję, że nasza nienawiść zatruje osobę, która nas skrzywdziła. A tak naprawdę nieprzebaczenie, tak naprawdę ta nienawiść, którą hodujemy w naszym sercu, najbardziej krzywdzi nas samych. Wiemy to wszystko, a i tak jako ludzie zmagamy się, przychodzi nam to z wielką trudnością. Po pierwsze przepraszanie i proszenie o przebaczenie, a po drugie, co gorsze, przebaczanie innym. Czasami wręcz wydaje się to niemożliwe. Pewien chrześcijański teolog Louis Smedes powiedział: przebaczyć komuś jest jak uwolnić więźnia i odkryć, że tym więźniem jesteśmy my sami. Przebaczyć komuś jest jak uwolnić więźnia i odkryć, że tym więźniem jesteśmy my sami. Przebaczenie zawsze niesie ze sobą wolność i pokój. Zawsze jest to wielki kamień ściągnięty z naszego serca. Kiedy przebaczamy, zawsze prowadzi to do pojednania. Być może nie zawsze, ale często przynosi to pojednanie i zgodę. Bo czasami mimo, że my przebaczymy komuś, ta druga osoba nie chce się przyznać nawet do tej winy, bo uważa, że nie potrzebowała naszego przebaczenia. Ale jeśli o nas samych chodzi, przebaczenie drugiej osobie w nas samych powoduje zawsze, daje nam zawsze wolność, zawsze pokój. Zawsze ten ciężar, który był w naszym sercu, jest zdjęty z tego, bo my przebaczyliśmy. Bo my jesteśmy tymi, którzy uwolnili się. Bo my jesteśmy tymi więźniami nieprzebaczenia, którzy zostają uwolnieni. Nasze serce zostaje oczyszczone z goryczy, z nienawiści, którą potrafiliśmy czasami pielęgnować latami. Jednak mimo to wszystko, mimo że wiemy, jak ważne i dobre jest przebaczenie komuś w naszym życiu, i tak zadajemy pytanie: czy mogę przebaczyć? Czy mogę wybaczyć? A jeśli już zdobędziemy się na przebaczenie komuś, zadajemy drugie pytanie. Jeśli tak, to ile razy? Gdzie jest ten limit? Gdzie jest ta kreska? Gdzie jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć stop? Ten moment, kiedy powinnam powiedzieć nie, koniec, już ci nie przebaczę. Być może z takim właśnie pytaniem zmagał się Piotr. Być może tak jak my dzisiaj zastanawiamy się, czy mogę wybaczyć, a jeśli tak, to ile razy? Jeśli tak, to gdzie jest ta granica, której powinienem powiedzieć stop, powinnam powiedzieć koniec, nie przebaczyć już. Miarka się przybrała. Być może tak jak on, my dzisiaj zastanawiał się, czy możemy przebaczyć swoim bliskim, tym, którzy nas skrzywdzili. I dlatego przeczytamy fragment teraz. Fragment, który jest kontekstem tak naprawdę dla naszego dzisiejszego fragmentu na temat Królestwa nie z tej ziemi. Są to tak naprawdę dwa wersety poprzedzające nasz fragment. Ale zanim do tego dojdziemy, przeczytajmy Mateusza. Cała seria jest tak naprawdę skupiona na Ewangelii Mateusza. Przez te wszystkie kazania jesteśmy w tej księdze. I dlatego przeczytajmy Mateusza, 18 rozdział, 21-22 werset. I mówi on tak. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, do Jezusa, i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie, powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. Mamy Piotra, który tak jak my dzisiaj zastanawiamy się, czy możemy przebaczyć, a jeśli tak, to ile razy? Piotrowi wydawało się, że pytając Jezusa: Panie, czy aż 7 razy mogę przebaczyć? Być może wydawało mu się, że wyjdzie przed Jezusem na bardzo łaskawego człowieka. Bo w tamtych czasach uważano, że Bóg przebacza swoim wrogom do 3 razy. Czyli taki Piotr, jeżeli przychodzi do Jezusa Chrystusa, znając prawo, znając żydowską tradycję, przychodzi do Niego i mówi: Panie, ile razy mam przebaczyć bratu memu? Ile razy? I zadaje to pytanie. I być może myślał o sobie: Panie, czy aż 7 razy? To tak naprawdę 2 razy, 1/3 więcej od samego Boga. A Jezus mu odpowiada: nie 7 razy, tylko 77 razy. Jezus mu odpowiada liczbą, która oznaczała nieskończoność. Jezus mu odpowiada: masz przebaczać zawsze, masz zawsze być gotowy do przebaczenia. Widzimy jasno, że mamy jako ludzie, jako chrześcijanie, mamy przebaczać innym i to zawsze. Ale jak mamy to robić, skoro zgadzamy się z tym, że przebaczenie innym przychodzi nam tak ciężko, a czasami wydaje się niemożliwe? No bo jak mamy przebaczyć komuś, kto nawet nas nie przeprosił? Kto nawet nie żałuje tego, czego zrobił? Jak mamy przebaczyć komuś, kto skoro nas skrzywdził, mimo tego, że wcześniej obiecywał tyle razy, że już nigdy tego nie zrobi? Jak mamy przebaczyć takiej osobie? Skoro ona już tyle razy obiecywała mi, że już nigdy tego nie zrobi, znowu to zrobiła. jak mam jej przebaczyć? Nawet mnie nie przeprosiła. Nawet mnie nie przeprosił. Nawet nie żałuję tego, co zrobił. Jak mam przebaczyć takiej osobie? I odpowiedzi na to pytanie właśnie będziemy szukać w dzisiejszym fragmencie. W dzisiejszej historii. O pewnym królu. Ta historia właśnie opisuje Królestwo Boże. Opisuje królestwo nie z tej ziemi. I dlatego przeczytajmy teraz Mateusza. Tak naprawdę czytamy dalsze fragmenty. 18 rozdział, 23-35. Przeczytamy najpierw tą historię, a później pozwólcie, że ją jeszcze raz jakby podsumujemy i będę chciał zwrócić uwagę na pewne szczegóły w tej historii. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy odpowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy ty nie powinieneś był zlitować się nad posługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, dozorcom więziennym, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swemu bratu swemu. Czytamy, że Królestwo Niebios jest jak pewien król. Ta historia w pewien sposób przedstawia nam, jakie jest Królestwo Niebios, Królestwo nie z tej ziemi. I mamy pewnego króla, który chce zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Jest królem, ma swoich sługi i chce ich rozliczyć. Jest królem, więc może to zrobić. I przychodzi pewien tam kolejnego sługa i okazuje się, że ten sługa jest dłużnikiem króla. I czytamy, że tam jest podana kwota 10 tysięcy talentów. Troszkę poczytałem źródeł historycznych i już kiedyś nawet się tutaj co najmniej dwa razy wiem, że się dzieliłem tą informacją u nas w społeczności. Ale zbadałem, czym jest to 10 tysięcy talentów. I po pierwsze, jeden talent to było 6 tysięcy denarów. Ta informacja jest nam ważna, bo jakby dzięki tej informacji dojdziemy do tego, ile te 10 tysięcy talentów to na dzisiaj. Jeden talent to 6 tysięcy denarów, a jeden denar w tamtych czasach była to jedna dniówka. Więc jeżeli tak troszkę matematyki, wiem, że teraz humaniści, ludzie, głowa już mnie boli, powiedział 10 tysięcy, jeden denar, 6 tysięcy, Dawid już kończ. A matematyka, Dawid, ja cię sprawdzę teraz, czy dobrze umiesz liczyć. Jeden talent, 6 tysięcy denarów, jeden denar to jedna dniówka. Zakładając, zaokrąglając, żeby było łatwiej, jeżeli jeden denar, jedna ta dniówka dzisiejsza, założymy, że jest to 100 złotych, to 10 tysięcy talentów było to 60 milionów denarów, czyli 10 tysięcy talentów, których ten dłużnik był winien królowi, w przeliczeniu na dzisiaj około 6 miliardów złotych. Kwota niewyobrażalna. Ma ktoś z was 6 miliardów? Jeżeli ma, to ja chętnie przyjmę błogosławieństwo. Nie, żartuję oczywiście, ale 6 miliardów złotych. I to jest w ogóle niewyobrażalna kwota. Jeżeli byśmy to, żeby wam przedstawić w czasie, jeżeli człowiek, który zarabia dziennie jednego denara, ten człowiek by musiał pracować 200 tysięcy lat, żeby tą kwotę uzbierać. Więc to nam pokazuje, ile ten człowiek był winien swojemu królowi. Była to niewyobrażalnie duża kwota, której nie był w stanie spłacić. I czytamy, że król chciał chociaż trochę pieniędzy odzyskać i chciał go sprzedać z całą rodziną w niewolę, żeby chociaż część długu odzyskać. I kiedy ten dłużnik usłyszał tą informację, czytamy, że dłużnik pada przed królem, składa mu pokłon i mówi: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. prosi o to, żeby król dał mu więcej czasu, żeby ten sługa chociaż mógł zacząć spłacać ten dług. Następnie czytamy, że król się ulitował, uwolnił sługę z niewoli. To jest bardzo ważne. Czytamy o tym, że ten król się ulitował i nie tylko uwolnił sługę z niewoli, bo jeżeli ten król by tylko uwolnił tego sługę z niewoli, to już by był bardzo duży gest jakby ze strony tego króla. On mógł go uwolnić z niewoli i tak naprawdę oczekiwać, że ten dłużnik zacznie pracować i ten dług królowi zacznie się spłacać. Ale ten król, czytamy w tej historii, że on ulitował się, uwolnił sługę z niewoli i dług w pełni darował. Nie przedłużył okresu spłaty, uwalniając go z więzienia, ale czytamy, że umorzył karę, czyli okazał miłosierdzie temu swojemu dłużnikowi, ale co więcej, okazał łaskę, bo dług darował. Dał mu tak naprawdę wolność bez długu. Dał mu życie bez długu. I następnie czytamy, że sługa wychodzi po tym niesamowitym wydarzeniu, gdzie doświadczył miłosierdzia i łaski. Myślałem o tym, jakiego przykładu możemy użyć, żebyśmy chociaż przez chwilę poczuli się jak ten sługa. I wyobraźcie sobie, myślę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wielu z nas ma kredyt. Kredyt na mieszkanie, dom, samochód, cokolwiek. I wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej sytuacji, że macie zaciągnięty kredyt na 20-30 lat. Może niektórzy krócej, może niektórzy nie macie kredytu. Ale wyobraźcie sobie, że macie kredyt zaciągnięty na 30 lat i nagle się dowiadujecie, że ten kredyt jest wam całkowicie darowany. Że nie musicie go już spłacać. Dowiadujecie się o tym i wychodzicie po takiej informacji i tak, ja sobie tak wyobrażam, że ten człowiek musiał się tak czuć, bo nagle po prostu miał być w więzieniu, a nie dosyć, że wyszedł z tego więzienia, to jeszcze dług, który nie był w stanie spłacić, został mu darowany. I ten człowiek idzie swoją drogą i spotyka swojego sługę. I co się okazuje? Ten sługa, który był winien królowi, spotyka swojego sługę, który okazuje się, że jest dłużnikiem. I ten dłużnik jest mu winien 100 denarów. Czyli jeżeli pamiętacie, jest to tylko 100 dniówek, czyli 10 tysięcy złotych, czyli tak naprawdę 3 miesiące pracy. I sługa ten, kiedy zobaczył swojego dłużnika, który był mu winien te 10 tysięcy złotych, czytamy, że rzuca się na swojego sługę i zaczyna go dusić i mówi: oddaj mi coś winien. Jego sługa pada na kolana i prosi go mówiąc, to jest bardzo ważne, bo jakby i prosi go mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. To jest dokładnie to samo zdanie, które wcześniej ten sługa powiedział do króla. To jest dokładnie to samo zdanie. Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. I kiedy ten sługa słyszy tą identyczną prośbę, którą przed chwilą sam wypowiedział do króla, wtrąca swojego dłużnika do więzienia. Kiedy inni jego słudzy to widzą, zasmucili się, opowiadają to królowi, król wzywa swojego sługę i mówi do niego: jesteś złym sługą. Wydam cię katom, wydam cię strażnikom więziennym i wtrącę cię do więzienia i twój dług cofnę, bo jesteś złym sługą. Wyobrażam sobie, jak to spotkanie musiało wyglądać, jak ten król mówi do tego swojego sługi: czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad sługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? Darowałem ci 6 miliardów złotych. Darowałem ci 200 tysięcy lat pracy. Dług, którego nigdy nie byłbyś w stanie spłacić. A ty nie mogłeś darować swojemu słudze 10 tysięcy. 3 miesięcy pracy. Król nie tylko nie cofnął długu, ale wtrącił swojego sługę do więzienia. I na koniec tej historii czytamy: tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jak jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Oczywiście Bóg w tej historii jest królem i to jest ważne. Po pierwsze, Bóg jest królem i ma prawo nas rozliczyć. I kiedy przyjdzie Jezus Chrystus jako król królów, rozliczy każdego z nas. Jeżeli nie będziemy własni Jezusa Chrystusa, to zostaniemy srogo rozliczeni. I Bóg jest królem w tej historii i ma prawo rozliczyć każdego z nas, bo jesteśmy Jego własnością. Jednak Bóg w tej historii okazuje się być dobrym królem. I mimo, że jesteśmy Jego dłużnikami, tak jak w tej historii, jeśli Go prosimy, Bóg okazuje nam miłosierdzie, czyli nie karze nas, ale okazuje też tam łaskę, czyli daje nam życie wieczne. Daruje nam dług, który jest niewyobrażalnie wielki i dług, którego nigdy w stanie nie bylibyśmy spłacić wobec świętego Boga, Króla. W tej historii te 100 denarów wcale nie było tak mało. To były 3 miesiące pracy. I czasami tak jest w naszym życiu, że krzywda, która nas spotyka, ta niesprawiedliwość, której doświadczamy w naszym życiu, to wcale nie są małe rzeczy. I ja nie zamierzam temu umniejszać. Wielu z nas naprawdę zostało skrzywdzonych przez innych ludzi. I być może mamy powód do smutku, do cierpienia. I ja wcale tego nie umniejszam. Ale musimy jako chrześcijanie zdawać sobie sprawę z tego, że w porównaniu, że nasza krzywda, cokolwiek nas spotkało, w porównaniu do tego, co Bóg nam przebaczył w naszym życiu, tak naprawdę te rzeczy są to niewiele znaczą. W porównaniu z tym, co zostało nam darowane i w porównaniu z tym, co Bóg ma dla nas po tym życiu tutaj, tak naprawdę krzywda często, którą musimy przebaczyć, która nas spotkała, jest to niewiele w porównaniu do tego, co zostało nam darowane i co zostanie nam dane. Jakbyśmy my się zachowali, gdyby dzisiaj nasz 30-letni kredyt został darowany, powiedzmy, że byłoby to 300 tysięcy złotych i zaraz po wyjściu z banku, kiedy się dowiadujemy, że cały ten kredyt został darowany, spotykamy osobę, która jest nam winien 50 groszy. Byliśmy w sklepie i ta osoba, byliśmy z nią na zakupach, coś kupowała, jej zabrakło 50 groszy, powiedziała: Dawid, masz 50 groszy? No pewnie, że mam, trzymaj. No dobrze, to pożyczyłem od ciebie 50 groszy. I my wychodzimy z banku i te 300 tysięcy nam zostało darowane, właśnie się o tym dowiedzieliśmy i spotykamy właśnie tego naszego dłużnika, któremu pożyczyliśmy 50 groszy. Jak byśmy się zachowali? Pewnie, no Dawid, 50 groszy, no nie wygłupia się, co to za przykład. Pewnie, żebyśmy darowali mu te 50 groszy. Ale proporcje w tej historii są dokładnie takie same. Te 10 tysięcy talentów ma się tak samo jak do tych... przepraszam. Nie chcę źle powiedzieć. Za dużo matematyki, już mi się liczby mieszają. Ten dług, który był ten sługa winien królowi, w proporcji jest to samo. Tyle, co 300 tysięcy do 50 groszy. Takie to są proporcje. I kiedy słyszymy o tym 50 groszy, to oczywiście wszyscy byśmy darowali taki dług komuś. Pewnie słuchając tej historii myśleliśmy sobie, co za okropny sługa, który nie potrafi przebaczyć tak niewiele. Przed chwilą tak wiele zostało mu darowane, a on tak niewiele nie potrafi przebaczyć. Musimy być szczerzy przed sobą samymi i pomyślmy o sytuacjach, kiedy my nie potrafiliśmy przebaczyć drobiazgów tak naprawdę. Taki jak krzywe spojrzenie. Taki jak to, że ktoś nas okłamał. Taki jak to, że ktoś nam powiedział niemiłe słowo. Czy cokolwiek innego. Łatwo nam osądzić sługę, który nie potrafił darować komuś swojemu dłużnikowi, ale czy my sami w naszym życiu tak nie robimy? Że takich drobiazgi, takie rzeczy, które nie mają znaczenia, my nie potrafimy ich przebaczyć, nie potrafimy ich darować. Bo czym jest jakieś takie małe przewinanie w porównaniu z naszymi grzechami z całego naszego życia? Grzechami, za które tak naprawdę powinniśmy zapłacić najwyższą cenę naszego życia. Czym jest to małe przewinienie w porównaniu z tym, że dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki Bożej łasce, nie spotyka nas kara i jeszcze otrzymujemy życie wieczne. Widzimy dzisiaj w tej historii, historii opisującej Królestwo Niebios, historii opisującej Królestwo nie z tej ziemi, dwie rzeczy. Potrzebę naszego przebaczenia. Mamy niewyobrażalnie wielki dług wobec Boga, którego sami nie potrafimy spłacić. Ale także potrzebę przebaczenia innym, dlatego że Bóg nam przebaczył. Jeśli doświadczyliśmy Bożego przebaczenia, to powinniśmy przebaczać innym. Więc wracając do naszego pytania, z naszej zakładki, którą wszyscy dostaliście. Pytanie, które brzmi: mogę wybaczyć? Jeśli tak naprawdę doświadczyłeś Bożego miłosierdzia i Bożej łaski w twoim życiu, to tak, możesz wybaczyć. Możesz wybaczyć, bo Bóg ci wcześniej wybaczył. A co jeśli nie chcemy przebaczyć? Tak jak Bóg nam przebacza. To pytanie, czy tak naprawdę doświadczyliśmy Bożej łaski i miłosierdzia w naszym życiu? To czy naprawdę rozumiemy, jak wielka jest łaska, jak wielka jest Boża miłość do nas samych? Czy tak naprawdę jesteśmy świadomi tego, ile Bóg nam przebacza? Czy tak naprawdę jesteśmy świadomi tego, jak wielkie miłosierdzie i łaskę Bóg nam okazuje? Okazał w postaci Jezusa Chrystusa, który zmarł na krzyżu i zmartwychwstał. Jeżeli nie potrafimy, nie chcemy przebaczyć w naszym życiu, zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę rozumiemy w pełni, czy naprawdę jesteśmy świadomi tego, czym jest Boża łaska, Boża miłość w naszym życiu? Bo doświadczenie Bożego przebaczenia, odpuszczenie tego niewyobrażalnie wielkiego długu, którego nigdy nie bylibyśmy w stanie sami spłacić, powinno nas prowadzić do właśnie do postawy miłosierdzia i łaski wobec innych ludzi, do przebaczenia innym. Często, prawie co tydzień modlimy się modlitwą pańską, modlitwą Ojcze Nasz i cytując ją mówimy: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Modlimy się: i odpuść Boże nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy odpuszczamy naszym winowajcom? Oczekujemy wszyscy Bożego przebaczenia. Tego, żeby Bóg zapominał przeszłość, żeby nam wybaczał, żeby patrzył na nas jak na tych ułomnych ludzi, grzeszników, wobec których okazuje łaskę każdego dnia. Oczekujemy tego przebaczenia od Boga w każdej chwili naszego życia. Powołujemy się na Bożą łaskę, na Boże przebaczenie bardzo szybko, bardzo łatwo. Ale czy jesteśmy gotowi przebaczać naszym winowajcom, tak jak Bóg nam przebacza? W liście świętego Pawła do Efezjan czytamy: bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. W liście świętego też Paweł mówi do Kolosan: znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. W obu fragmentach Paweł podkreśla, że mamy innym, tak jak Bóg nam, przebaczać. Mamy być dla siebie dobrzy i miłosierni. Mamy siebie znosić. A to wszystko ma prowadzić do przebaczenia innym. To słowo znosić przykuło moją uwagę. Mamy siebie znosić nawzajem. Znosić to nie jest takie bardzo pozytywne słowo, które jest takie nacechowane tym, że ma być idealnie, nigdy nie będziemy siebie krzywdzić, nigdy nie spojrzymy na siebie krzywo, nigdy siebie nie skrzywdzimy, nigdy innego nie potraktujemy niesprawiedliwie, mamy się kochać i będzie jak w niebie. Tu Paweł pisze, że mamy znosić siebie. I znosząc siebie mamy przebaczać sobie nawzajem. Paweł, pisząc do Kolosan, doskonale wiedział, że ten zbór w to jest grupa ludzi, którzy będą siebie ranić i będą mieli co sobie przebaczać. Jesteśmy ludźmi i w naszym życiu konflikty zawsze będą nierozłączną częścią naszego życia. Zawsze ktoś nas skrzywdzi. Zawsze, prędzej czy później, zdarzy nam się kogoś innego skrzywdzić. Nawet jeżeli nie będziemy tego w pełni świadomi, nawet jeżeli nie będziemy chcieli to celowo zrobić. Ale tak się zdarzy. I pytanie, jak będziemy wtedy reagować? Czy będziemy tymi, którzy potrafią prosić o przebaczenie, potrafią przepraszać? I czy będziemy tymi, którzy będą potrafili przebaczyć? Tak jak Bóg nam przebacza każdego dnia. Bo przebaczenie to objaw największej miłości. Nie ma miłości bez przebaczenia. Jeden z moich ulubionych fragmentów w Łukasza mówi, nie podałem go Jakubowi, ale jest to króciutki werset. Komu mało przebaczono, ten mało miłuje. Komu mało przebaczono, ten mało miłuje. I to nie jest fragment mówiący o tym, że tylko mordercy, gwałciciele i nie wiem, dilerzy narkotykowi, ci ludzie tylko potrafią mocno kochać po tym, jak im Bóg przebaczy. Ale ten fragment mówi o tym, że czy my jako ludzie jesteśmy świadomi tego, ile zostało nam przebaczone? Czy ty jak tutaj siedzisz, jesteś świadom tego, ile tobie zostało przebaczone? Jesteś świadomy tego, kim jesteś jako człowiek? I że te wszystkie przewinienia, te złe myśli, te złe pragnienia, pożądliwości, to wszystko zostało tobie przebaczone. Jeżeli mamy pełną świadomość tego, kim jesteśmy, co nam zostało przebaczone, bo jeżeli myślisz o sobie, że jesteś dobrym człowiekiem i no raz, kiedy byłem mały, miałem 4 lata, zdarzyło mi się coś ukraść i no w sumie to i może 3 lata temu też miałem jakiś mały grzech, ale ogólnie to jestem bardzo dobry, a na pewno jestem lepszy niż większość tutaj ludzi na tej sali. Jeżeli myślisz o sobie, że jesteś dobrym człowiekiem i jeżeli myślisz sobie, że mało ci przebaczono, to nie znając cię mogę pewnie stwierdzić, że jesteś osobą, która mało miłuje. A jeżeli masz świadomość tego, ile ci przebaczono i kim jesteś i ile tobie Bóg przebaczył, to z tej świadomości możesz kochać innych, bo będziesz patrzył na nich z miłością, nie z potępieniem, nie z osądem, ale z wyrozumiałością, z przebaczeniem. Dlatego kończąc dzisiaj, mam dla was 3 pytania i na koniec jedno wyzwanie. I tak jak Maciej czytał, modliłem się o to, żeby właśnie to słowo było dla nas wszystkich wyzwaniem. I na koniec to wyzwanie zostanie rzucone. I mam nadzieję, że każdy z was podejmie się tego wyzwania. Ale zanim to, na odwrocie są 3 pytania, na które chciałbym, żebyście sami sobie odpowiedzieli. Pierwsze pytanie. Modlę się o to, żeby to słowo było praktyczne, żeby to nie było tylko słowo, za które mi poklepiecie po ramieniu i powiecie: Dawid, dobra robota, ale żeby to było słowo, które naprawdę zmieni wasze życie, nasze życie. Pierwsze pytanie, kogo i za co musisz przeprosić dzisiaj w swoim życiu? I co cię powstrzymuje? Może musisz Boga przeprosić pierwszy raz w życiu za twoje grzechy? Może kogoś skrzywdziłeś? Jego musisz prosić o przebaczenie, musisz go przeprosić. Kogoś za co musisz przeprosić dzisiaj w swoim życiu? Drugie pytanie. Komu i co musisz przebaczyć dzisiaj w swoim życiu? Co cię powstrzymuje? Komu i co musisz przebaczyć dzisiaj w twoim życiu? I co cię powstrzymuje? Może musisz przebaczyć komuś z twojej rodziny, bratu, siostrze, mamie, tacie, żonie, mężowi, może sąsiadowi. Może musisz przebaczyć twojemu przyjacielowi. Może komuś ze społeczności musisz przebaczyć. A może musisz przebaczyć swojemu wrogowi. Komu i co musisz przebaczyć dzisiaj w swoim życiu? Co cię powstrzymuje? I trzecie pytanie. W jaki sposób świadomość Bożego przebaczenia wpływa na twoje życie? W jaki sposób? Może w ogóle nie wpływa. A może wpływa. Czy jesteś człowiekiem, którego charakteryzuje postawa miłosierdzia i łaski? Czy jesteś tym, kiedy ludzie na ciebie patrzą, to widzą miłosierdzie i łaskę? Jesteś człowiekiem łaski. Jesteś człowiekiem, który jest wyrozumiały wobec innych. Czy potrafisz przepraszać i prosić o przebaczenie? W Królestwie nie z tej ziemi mamy sobie przebaczać, tak jak Bóg nam przebaczył. Czyli kiedy przebaczamy, tak jak Bóg, mamy już więcej nie wspominać. Przebaczenie to nie jest powiedzenie, że przebaczam ci, a za 2 miesiące podczas kłótni będę pamiętać i wygarnę ci to, co ci przed chwilą przebaczyłem. To nie jest przebaczenie. Przebaczenie to nie jest mówienie komuś: przebaczam ci, a prędzej czy później wypomnienie tego tej osobie i użycie go, żeby go jeszcze bardziej zranić, żeby mu jeszcze bardziej śrubę dokręcić, to nie jest przebaczenie. Kiedy Bóg przebacza nam jako ludziom, mówi, że kiedy On przebacza, już więcej tego nie wspomina. I my jako ludzie mamy tak przebaczać. A wyzwanie, które chcę wam dać dzisiaj, to za chwilę będzie 60 sekund, minuta, dwie ciszy. I będziecie mogli w spokoju pomyśleć. I pewnie kiedy czytałem te pierwsze i drugie pytanie, pewnie mam nadzieję, że te osoby już wam przyszły do głowy. Ale chciałbym, żebyście podczas tych dwóch minut ciszy, być może jesteście ludźmi, którzy nie muszą nikogo przeprosić albo nikomu nie musicie przebaczyć w swoim życiu. Być może jestem bardzo negatywny i sceptyczny, ale śmiem w to wątpić. Jeżeli tak jest, to chwała Bogu za wasze życie i za moment, w którym jesteście. Ale to pytanie, kogoś za co musisz przeprosić? Chciałbym, żebyście podczas tych dwóch minut modlili się, modląc się do Pana Boga i też sam, tak myśląc, pytajcie się Pana Boga, Panie Boże, kogo chcę, żebym dzisiaj przeprosił i za co? Drugie pytanie, komu i co musisz przebaczyć dzisiaj w swoim życiu? Módlcie się też i proście Boga, Panie Boże, komu muszę przebaczyć? Kto potrzebuje usłyszeć tego, że mu przebaczam? To jest to wyzwanie. I czy to będzie dzisiaj, czy to będzie w tym tygodniu, rzucam wam wyzwanie, żebyście naprawdę to zrobili. I nie chodzi o to, żebyście powiedzieli przepraszam, wcale tego nie myśląc i wcale nie żałując tego, bo jakby nie chodzi mi o to, żebyście teraz wrócili do domu, czy poszli do osoby i nawet nie mając tego tak naprawdę na myśli, kogoś przeprosili i powiedzieli, przepraszam cię, żałuję. A co? No nie pamiętam, ale wydaje mi się, że za coś powinienem się przeprosić. Jakby w ogóle nie o to chodzi, ale chodzi mi o to, żebyście naprawdę ze skruchą w sercu chcieli tą osobę autentycznie przeprosić. A drugie, żebyście autentycznie chcieli komuś przebaczyć. Spędźmy minutę, dwie w ciszy i na zakończenie tego czasu się pomodlę.